Zanim tu wyszedłem, sobie pomyślałem, więc jak już pomyślałem, to powiem, że jest dzisiaj dobre warunki do głoszenia, bo każdy powie, że było gorąco na kazaniu, także to jest plus. A będziemy czytali fragment z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału od 44 wersetu. Tam są takie oto przypowieści. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, która gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. Jest to dziwny, trudny fragment i ciekawy zarazem. Może nie na pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o samą treść, ale to, co na pewno dodaje mu takiego zainteresowania, przynajmniej z mojej strony, to są okoliczności, w których te przypowieści padają, więc troszeczkę o tym. Chwilę przed tymi słowami tak naprawdę Jezus nauczał tłumy i powiedział kilka różnych przypowieści. Ostatnią z nich była to przypowieść o konkolu i pszenicy. Więc Jezus opowiedział im tą przypowieść i tak jest napisane, rozpuścił tłum, czy kazał im po prostu odejść z tego miejsca, rozejść się po domach. I wtedy to, co czytamy, Jezus udaje się do domu na odpoczynek i z nim razem idą uczniowie. I w 36 wersecie tego samego rozdziału czytamy tak. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego mówiąc, wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. Dlaczego to takie istotne? Albo dlaczego przynajmniej gdzieś w moich uszach to brzmi? Bo ten fragment de facto pada troszeczkę w odpowiedzi na to pytanie uczniów. To raz. A dwa, że jest to jedno z niewielu tak naprawdę miejsc w Nowym Testamencie, którego świadkami są tylko uczniowie. Nie mamy tu tłumów. De facto to, co te słowa, które przeczytaliśmy, słyszą najbliżsi przyjaciele Jezusa. Więc może rzeczywiście coś takiego mocnego w nich jest. Więc to jest pierwszy powód. Drugi powód, który powoduje u mnie pewną ciekawość i zainteresowanie tym, to 51, ostatni werset. Jezus ich pyta, zrozumieliście to wszystko? A oni odpowiadają, że tak. No i we mnie od razu się wzbudza szacunek do tych uczniów. W sensie, jak oni po 30 sekundach, bo mniej więcej, no może minutę się czyta ten tekst i oni wszystko zrozumieli, to naprawdę podziwiam, bo to nie są łatwe przypowieści. I tak, jak sobie o tym trochę myślę, to się zastanawiam, czy to nie było tak na zasadzie, nie wyglądało w ten sposób, że gdy Jezus ich zapytał, czy zrozumieliście, to oni powiedzieli tak, a Jezus, aha, na pewno. Albo może w ogóle Piotr się wyrwał i powiedział tak, a reszcie było głupio się odezwać i powiedzieć, że my trochę nie załapaliśmy, bo też to jest możliwe. Nie wiemy, jak było. Jest to ciekawy ten ostatni fragment, dlatego że te teksty do tej pory są dosyć trudne, jeżeli chodzi o świat chrześcijański i można na różne sposoby je czytać. Nie ma takiej jednej wspólnej wykładni wszystkiego, co tutaj jest napisane. Ale chciałbym właśnie, żebyśmy spróbowali pójść w jedną ze stron i nauczyć się z tych fragmentów rzeczy na temat Królestwa Bożego, na nasz temat. Bo kiedy wrócimy do samego początku, jak się znaleźliśmy w tym miejscu i wrócimy troszeczkę do tej przypowieści o konkolu i pszenicy, to Jezus, wyjaśniając im przypowieść o konkolu i pszenicy, daje nam pewne wskazówki co do tych przypowieści, które przeczytaliśmy. Bo podobnie jak w naszych przypowieściach, w tej o konkolu i pszenicy występuje rola. I Jezus mówi, że to jest świat. Występuje coś, co jest dobre, cenne. Tam to są dobre nasiona, które gospodarz, które człowiek zasiał. Jezus mówi, że to są synowie królestwa. No i jest osoba, która gdzieś tam jest takim podmiotem, która wykonuje jakąś akcję i tutaj w przypowieści o Konkolu jest to Syn Człowieczy. Więc kiedy apostołowie usłyszeli te trzy przypowieści tak naprawdę i z tekstów wygląda na to, że nie mieli zbyt dużo czasu na zastanowienie się i przemyślenie ich, to bardzo możliwe, że te obrazy im wracały tak naprawdę, że oni interpretowali te przypowieści troszeczkę przez to, jak Jezus im odpowiedział na ich pytanie a propos przypowieści o Konkolu. I chciałbym, żebyśmy właśnie w tą stronę poszli, żebyśmy tak te przypowieści spróbowali przeczytać. Więc kiedy wrócimy do tej pierwszej, która mówi o tak zwanym ukrytym skarbie, to wówczas też występuje tutaj rola, tak? Czyli wiemy, że rola to świat w tym momencie, tak? Tak jak to było w przypowieści o Konkolu i pszenicy. Mamy coś, co jest cenne. Tutaj bezpośrednio jest to skarb. I mamy kogoś, człowieka, który znalazł go, ukrył i uradował się. I często ta przypowieść jest przedstawiana jako coś w ten sposób, że Królestwo Boże to jest skarb, o który człowiek musi zabiegać, dbać, wysilać się, żeby go zdobyć. I jest to jak najbardziej biblijne uzasadnione i można w ten sposób czytać tą przypowieść, ale my pójdziemy w inną trochę stronę. Bo jeżeli popatrzymy to z tej perspektywy, którą właśnie zobrazowałem, że jest ziemia, jest rola, jest świat, na której był ukryty jakiś skarb i pewien człowiek zrobił wszystko, żeby go kupić, żeby go nabyć. I pomyślimy o tym, co Jezus mówi wcześniej, że człowiekiem, że tym, który wykonuje pewną akcję w tych przypowieści o Konkolu jest Syn Człowieczy, to mamy opisaną historię zbawienia człowieka i tego, jak cenny jest człowiek w oczach samego Boga. Widzimy, że tak naprawdę ten skarb, którym de facto jesteśmy my, którym jest Kościół, był już obecny na ziemi od długiego, długiego czasu. Tak naprawdę myślę, że od Abrahama możemy to sobie policzyć, że na ziemi był skarb, na którym Bogu bardzo mocno zależało. W tamtym czasie był to naród izraelski. I ten skarb był w pewien sposób ukryty. Ukryty był po to, bo czekał na to, aż ten człowiek, któremu zależy na tym skarbie, będzie w stanie go nabyć w legalny sposób. W tamtych czasach było tak, że jeżeli coś znalazłeś, no to jeżeli było zupełnie niczyje, to tak, to rzeczywiście należało do ciebie, ale jeżeli znalazłeś coś na czyimś polu, no to trzeba było oddać. I to, co tutaj widzimy w tej przypowieści, to jest to, że Jezus tak naprawdę, kiedy kupił tą rolę, to co czytamy w Ewangelii Jana 3,16, że Jezus tak naprawdę kupił cały świat. Chociaż mu zależało tak naprawdę na Kościele. To jest jego skarb, to jest to, co jest najważniejsze dla niego. To on kupił cały świat. On kupił całą rolę po to, aby zyskać mnie i ciebie. Aby zyskać tych, których jeszcze tutaj nie ma, a którzy przyjdą do niego. On tak naprawdę sprzedał wszystko, co miał. Wyrzekł się tej chwały, która była w niebie, zszedł do nas na ziemię, męczył się z faryzeuszami i ze swoimi uczniami, znosi cierpliwie nas wszystkich, bo dlatego, że tak wielką wartością i tak wielkim skarbem jesteśmy w jego oczach. A mało tego, że jakby zrezygnował z chwały nieba, to dał się odrzeć ze wszystkiego, kiedy poszedł na krzyż. Dał się poniżyć przez swoje własne stworzenie. Dał się ubiczować, dał się tak naprawdę odrzeć ze wszystkiego po to, aby zyskać mnie i ciebie, mimo że tak naprawdę jeszcze się nie znaliśmy. On nie umarł za kolegów, on nie umarł za tych, którzy go znali, którzy z nim spędzali czas. On umarł za mnie i za ciebie, mimo że w tym momencie tak naprawdę my go nie znaliśmy. Jeszcze długo, długo upłynęło, zanim poznaliśmy Jezusa jako osobę, jako naszego Zbawiciela. Więc jak widzimy, ta historia pokazuje, jak cennym, jeżeli pójdziemy w tą stronę właśnie, jak cenny w oczach Boga jest Kościół. Jak wielkim skarbem dla Niego jesteśmy. Jak wielkim skarbem dla Niego jest każdy z nas. Potem mamy przypowieść o, o kupcu, który szuka cennej perły. I one są bardzo podobne tak naprawdę, te dwie przypowieści. To, co odróżnia duży skarb na roli od cennej, wyselekcjonowanej perły, to myślę, że można na to popatrzeć jak na pewne takie indywidualne podejście. Że Bogu nie tylko zależy na Kościele, na jakby takim zgromadzeniu, całym Kościele na świecie, ale Bogu zależy na tej cennej perle, ze wszystkich, które są, tej perle, którą jesteś ty. Że Bóg ma do ciebie bardzo indywidualne podejście. Że On oddał wszystko tak naprawdę, okej, umarł jakby dla całego Kościoła, umarł za każdego człowieka, ale widział ciebie wtedy, kiedy szedł na krzyż. I znamy to takie bardzo znany obraz, często powtarzany, że gdybyś ty albo ja, gdybyśmy byli jedynymi ludźmi na świecie w momencie, kiedy Chrystus na ziemi się pojawił, to mimo wszystko On by zdecydował się oddać swoje życie za ciebie. I On uczynił to osobistym. Osobistym dla siebie, osobistym dla ciebie, osobistym w tej relacji. Więc tak te dwie historie tak naprawdę bardzo zbliżone się uzupełniają. I to indywidualne podejście, jeżeli by je troszeczkę poszerzyć, myślę, że możemy pójść z tym nawet głębiej. Bo jeżeli zamiast o Kościele pomyślimy o nas, jako o skarbie, który Bóg nabył swoją cenną krwią, to tak jak Jezus nabył cały, jak Jezus umarł za cały świat i tam są ci, którzy się nawrócą i ci, którzy nie. Są ci, którzy będą miłą wonnością dla Pana i są ci, którzy niestety będą Mu przykrością. Są ci, którzy trafią do nieba i ci, którzy z tego postanowią nie skorzystać i niestety trafią do piekła. Tak samo, jeżeli chodzi o nas, o nasze indywidualne podejście, to myślę, że każdy z nas się zgodzi, że są rzeczy w nas, w których byśmy powiedzieli, no z tego jestem dumny, ale jest pewnie też mnóstwo rzeczy, które byś powiedział, że no, delikatnie mówiąc, to jest moja wada. A może rzecz, z której nie jestem dumny, albo cokolwiek tam sobie wybierzesz. Ale to, co niesamowite w tym wszystkim, że Bóg o tym wszystkim wie. Wie, że nasze charaktery są niedojrzałe, wie, że nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy od wielu, wielu lat zmienić w swoim życiu, a mimo wszystko najpierw zdecydował się za nas umrzeć, a potem być z nami przez cały okres naszego życia ze względu na tą wartość, którą w nas widzi. Ja nie wiem, co on w nas widzi. Ale jeżeli tak na to popatrzysz, to znaczy, że gdzieś, nieważne co o sobie myślisz, jak siebie postrzegasz, Bóg widzi w tobie wartość, która jest właśnie taka jak najcenniejsza perła. Może to jest powołanie, które ma dla ciebie, może jest to obdarowanie, które masz ty i tak naprawdę nikt inny, może jest to zadanie, jakaś misja, którą Bóg dla ciebie przeznaczył i On chce, żebyś ty rozwinął się w tym kierunku i aby to, co włożył w ciebie, oddało Mu chwałę. Oczywiście trzeba się przemieniać, oczywiście Bóg chce nas kształtować, ale On nas odkupił, zanim byliśmy idealni. A do tej idealności to trochę drogi nam jeszcze trzeba, żeby przejść. Więc to są te takie dwie pierwsze historie, które mówią o wielkiej cenie, którą Jezus zapłacił za każdego z nas, za każdego, kto zdecyduje się do Niego przyjść. I jest trzecia historia, która zupełnie do tych dwóch poprzednich nie pasuje. Bo kiedy tam mamy mowę o czymś cennym, wyjątkowym, to nagle pada przypowieść o sieci, że Królestwo Boże jest jak sieć, która jest rzucona w morze i zagarnia i dobre, i złe ryby. Generalnie, trochę mówiąc tak, co popadnie. Jeżeli byśmy wzięli tą przypowieść, tą ostatnią, i znowu wrócili do momentu, w jakim ona pada, to jest bardzo zbliżona do przypowieści o konkolu i pszenicy. De facto wytłumaczenie Jezusa na temat konkolu i pszenicy bardzo zbiega się z tym, co jest napisane właśnie w tej przypowieści i w dwóch wersetach poniżej. Więc spróbujmy wejść głębiej w tą historię, właśnie pamiętając o tej związanej z konkolem, związanej z pszenicą. Kiedy myślimy sobie o Królestwie Bożym jako o sieci, to myślę, że pierwsza rzecz, która się rzuca w tej przypowieści, to jest to, że tak naprawdę Kościół, bo tak należy czytać najprawdopodobniej ten symbol sieci, ma pewien konkretny cel. Ten cel jest dosyć prosty i jakbyście zapytali pastora Miłka, to by wam wyrecytował go w każdym momencie, że tak powiem, obudzony w środku nocy. Bo tym celem z tej przypowieści wynika, że celem Kościoła jest przyprowadzić jak najwięcej ludzi do Chrystusa. Jak najwięcej. Zagarnąć jak najwięcej tych ryb. Zwiastować Ewangelię, gdzie tylko się da. Żeby ta sieć tak naprawdę napełniła się rybami wszelkiego rodzaju. I to jest pierwsza jakby rzecz, która wynika z tej przypowieści. A druga jest taka, że ciekawe jest to, że ta sieć została już zarzucona. Jezus nie mówi tutaj jaką techniką. Nieważne. Ona została rzucona po to, aby spełniała swoje zadanie, aby była aktywna, aby działała, aby zmieniała rzeczywistość, w której jest. I do tego powołani jesteśmy my jako Kościół. Tak funkcjonuje Królestwo Boże. Mamy nawet taką pieśń, którą czasami śpiewamy, że nawet gdy tego nie widzimy, Boże, Ty działasz. Nawet gdy tego nie czuję, wiemy, że Ty działasz. I tak naprawdę, jeżeli czytamy całą Biblię, tak jest z Bożym Królestwem. Że często tego my jako ludzie nie widzimy, ale Bóg nie stoi w miejscu. Ale Bóg szuka każdego, kogo tylko się da, aby go przyciągnąć do siebie. To On zawsze, to On wyciąga pierwszy rękę. To On uczynił wszystko, żeby nasza droga do Niego była jak najłatwiejsza. Zostawił nam ten paskudny element wolnej woli, który spowoduje, że część osób skorzysta z tej oferty, a część nie. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o tą przypowieść. Bo zastanawia mnie to, zwłaszcza w kontekście też przypowieści o konkolu i pszenicy, dlaczego jest tak, że do tej sieci wpadają ryby dobre i złe i dopiero na koniec, tak jak czytamy tutaj na końcu świata de facto, gdzieś będzie to rozdzielone i posortowane. Apostołowie mogli rozumieć ten obraz, bo dla nich, bo te słowa padają w okolicy Morza Galilejskiego, więc oni tam wiedzieli, jak się rozrzuca jakoś od góry, od dołu były techniki z tego, co wyczytałem. Więc mogli to rozumieć. I to, co się robiło zawsze po wyciągnięciu tej sieci, to zgodnie z prawem mojżeszowym się oddzielały ryby czyste od nieczystych. I to chociaż tutaj, i Jezus tutaj de facto wyjaśnia, tak, że na końcu tak naprawdę okaże się, która ryba była dobra, a która ryba była zła. Więc Bóg jakoś tak to zrobił, że w Kościele, i to jest, ja wiem, smutna wiadomość, że tutaj pośród nas może nawet są ludzie, którzy na pewno są ludzie, którzy są tymi dobrymi rybami, to jestem przekonany, ale może być ktoś, kto jeszcze tą, w cudzysłowie, dobrą rybą nie jest. To dlaczego w ogóle Bóg pozwolił, żeby te ryby się kotłowały w tej sieci? Przecież więcej ryb to mogą tą sieć zerwać. Dlaczego w konkolu i pszenicy Bóg pozwolił, aby to wszystko razem sobie rosło, a nie wyrwał tego od razu? No ja bym wyrwał chętnie ten konkol. Ryby, które mi nie pasują, też bym pogonił najchętniej. I kiedy popatrzymy na to, jak Bóg patrzy na nas, to myślę, że pierwszą rzeczą, którą musimy sobie uświadomić, to jest to, że nigdy nie wiemy, kto jest jaką rybą. O tym wie ta ryba i Bóg najprawdopodobniej. My możemy się domyślać. I może jest pośród nas ktoś, kto cię bardzo irytuje. Jego charakter jest bardzo drażliwy, nie pasuje do twojego stylu bycia. Może po prostu, jak na niego patrzysz, to się zastanawiasz, że Bóg za takich ludzi umarł. Ale chcę ci powiedzieć, że tak, Bóg za takich ludzi umarł i ty nie masz prawa i broń cię Boże przed takim myśleniem, żeby wydawać osąd na temat tej drugiej osoby. Osobą, która ma zająć się każdym z nas, jest Bóg. I nie mówię tutaj o tym, żeby nie wspominać jednym drugim o grzechach, które popełniamy, żeby się nie korygować. Nie o tym mówię. Mówię o wydawaniu werdyktu, do którego prawo ma tylko Bóg. Mówię o tym, żeby nie potępiać ludzi, dlatego że sprawiedliwym sędzią jest tylko Bóg. Mówię o tym, żeby nie patrzeć pogardliwie na osobę, która ci nie pasuje, dlatego że ty nie znasz jej serca. Bo może ty jesteś wierzącym już od 20 lat i Bóg cię już na tyle ukształtował, że da się z tobą żyć. A ta osoba jest dopiero na początku swojej drogi, ale jest tak samo cenną perłą, jak ty nią jesteś. To jest pierwsza rzecz. Także, a do tych może, którzy są pośród nas i tak naprawdę, albo może nawet nie pośród nas, bardziej gdzieś na zewnątrz jeszcze i sobie o nich myślimy, no to jest taka zła ryba, to można by, że tak powiem, wyrzucić. Z tego nic nie będzie. Jest mnóstwo historii, które mówią o tym, że najwięksi grzesznicy są nie dość, że mile widziani przez Boga, to jeszcze Bóg znajduje sposób, żeby dotrzeć do ich serca. I my nigdy nie wiemy, kiedy jakiś grzesznik się nawróci, mimo że w naszych oczach może to wyglądać jak beznadziejny przypadek. Ale myślę, że w tym wszystkim jest jeszcze jedna rzecz, o której czasami zapominam. Dlaczego Bóg pozwala, że tak powiem, mieszać się tym rybom dobrym i złym, konkolowi i pszenicy? Bo jak mówi Biblia w Starym Testamencie, że żelazo hartuje się, ostrzy się de facto żelazem, a człowieka szlifuje inny człowiek. Więc, bracie i siostro, chcę ci powiedzieć, że jeżeli patrzysz na ludzi w swoim otoczeniu i są oni trochę niewygodni, trochę trudni, to bardzo możliwe właśnie, że Bóg ich nie wywala z twojego środowiska. Bóg nie rzuca na nich gromów również dlatego, że chce ich użyć jako swoje narzędzie, żeby ciebie troszeczkę wyszlifować. Żeby pokazać ci może coś, co jest ukryte głęboko w twoim sercu, którego sam byś sobie nie uświadomił. Może żeby cię wyćwiczyć do czegoś, co ci będzie potrzebne za kilka lat i na razie to robi tak w delikatny sposób, bo kiedy stanie się coś dużego i naprawdę istotnego, to może być już delikatnie za późno na to, żeby się uczyć pewnych podstawowych rzeczy. I Bóg tak wszystko to właśnie zaplanował, żebyśmy jedni dla drugich byli błogosławieństwem, nawet jak tego nie widać. Żebyśmy jedni dla drugich mogli być wsparciem, mimo że nam się nie chce tak naprawdę, bo ktoś nam nie pasuje. I kiedy Bóg mówi, kiedy Jezus mówi te przypowieści, możliwe, że gdzieś w tą stronę szły myśli apostołów. Tego niestety nie wiemy. Ale jestem pewny, że dużo możemy się z nich nauczyć. Możemy się nauczyć tego, jak żeby dbać jedni o drugich. Możemy się nauczyć tego, że tak naprawdę w każdym z człowieku Bóg widzi naprawdę wielki potencjał i taką perłę, która może wymaga na razie wydobycia, może wymaga jeszcze wydobycia. Żebyśmy pamiętali o tym, że ludzie, którzy są trudni w naszym życiu, to oprócz tego, że są właśnie tymi perłami, to może służą do tego, aby nas kształtować i nauczyć czegoś. Więc nie starajmy się wierzgać, nie starajmy się załatwiać sprawy własnymi siłami, własnymi rękami, bo jak czytamy, na końcu to Bóg zdecyduje, kto jest jaki, bo tak naprawdę tylko On zna serce. I kiedy będziemy mieli tą świadomość właśnie, że zostawiamy pewne rzeczy Bogu, te, które należy zostawić Bogu, zostawmy Bogu, to też nasze serce będzie mogło być uwolnione od tego, żeby nie zajmować się rzeczami tak naprawdę, które nie są w naszej odpowiedzialności. I będziemy mogli skupić się na tym, co jest tak naprawdę dla nas ważne, bo kiedy czytamy o skarbie chociażby, to nie wiem, czy wam też, ale mi się włącza od razu jeden werset w głowie. Że twoje serce będzie w miejscu, gdzie jest twój skarb. I wiem na 100%, że skarbem Boga jest jego Kościół. jesteśmy my. I Jego serce jest przy nas. I On jest przy nas. I idealnie by było, gdyby nasze serce było przy Nim i żeby to On też był tym skarbem w naszym życiu. I to się może stać. W tym wersecie, o którym przed chwilą mówiłem, że nasze serce jest w miejscu, gdzie jest skarb, kolejność nie jest przypadkowa. Dokładnie jest tam, gdzie skarb twój, tam będzie serce twoje. Kolejność nie jest przypadkowa. Bo to my decydujemy, w co zaangażujemy nasze serce. Bo to my podejmujemy decyzję o tym, co ma znaczenie, co jest cenne w naszym życiu. I kiedy rzeczywiście wybierzesz cenną rzecz w swoim życiu, to prędzej czy później zobaczysz, że dzieje się to, co się dzieje w tej przypowieści. To, co się stało z Jezusem. Jezus uznał, że Kościół jest cenny w Jego życiu, więc potem poszło za tym serce i nie miał problemu, może to się łatwo mówi, ale był gotowy na to, żeby oddać za nas swoje życie. Więc jeżeli my położymy nasz skarb, uznamy coś za naprawdę ważnego, też będziemy z biegiem czasu, nasze serce pójdzie za tym i będziemy gotowi, żeby poświęcić to czy tamto, zależy co będzie potrzebne do tego, aby ten skarb zyskać. Także, jak wspominałem, są to bardzo ciekawe historie i trudne, pomieszane bardzo. Ale to, czego jestem pewien i to, co bardzo jasno pokazują one, a tak naprawdę cała Biblia, każdy z nas jest skarbem w Bożych oczach. I nauczmy się patrzeć na siebie nawzajem właśnie przez ten pryzmat. Przez pryzmat ceny, za którą zostaliśmy wykupieni. Przez pryzmat potencjału, który widzi Bóg w każdym z nas. A rzeczy, które należą do Boga, zostawmy Bogu. A zajmujmy się naszym sercem, aby ono było we właściwym miejscu. Amen.